Witamy Was na kolejnym kursie z fundamentów języka C-Sharp dla początkujących. Ze mną jest Daniel, ja jestem Borys i przed nami sekcja typy i referencje. Tak więc Daniel, co tak naprawdę jest, co to jest tak naprawdę typ?
No właśnie, bo typ zmiennej będzie bardzo często pojawiał się również w Waszych programach. Typ zmiennej określa rodzaj danych, jakie ta zmienna może przechowywać. Czyli czy na przykład ta dana zmienna może przechowywać liczby, a może przechowywać znaki, łańcuchy znaków, tak? Więc to dokładnie nazywamy typem zmiennej.
Tak jest. Zwłaszcza, że taki typ w naszym programie i w pamięci komputera można odbierać w sumie jakby takie wiaderko, które coś może pomieścić, jakąś pamięć, którą konkretnie wsadzimy do niego. Myślę, że kolejny slajd pokaże nam tak naprawdę, z jakimi typami będziemy się najczęściej spotykać. I Daniel, dobrze by było, jakby można było przedstawić te cztery punkty.
Zgadzam
się. Trochę o tym.
Dokładnie. Cztery typy, które widzicie w tym momencie na ekranie, to są cztery typy zmiennych, których najczęściej będziecie używać w swoich programach i które najczęściej będziecie widywać. Po pierwsze, typ int. I oczywiście też sobie później o tych typach powiemy więcej. Natomiast typ int jest to typ, który może przechowywać liczby całkowite. Czyli nie możemy na przykład tam wstawić liczby 4,5, bo nasz program się po prostu nie skompiluje.
Czyli jakbym chciał przechować temperaturę swojego ciała, to
nie zrobisz tego. Zmiennej int tego nie zrobisz. Ale jest za chwilę na to sposób, okay, o którym powiem. Następnym typem jest string i to jest ten typ danych, który przechowuje tekst. Teksty w naszych aplikacjach, teksty z, załóżmy z pól, z formularzy, to wszystko przechowuje typ string. Trzecim typem jest bool i to jest typ danych, który przechowuje wartość logiczną true-false. I odpowiadając na twoje pytanie o temperaturę ciała,
no właśnie,
możesz ją przechowywać, ale musisz użyć typu double, bo ten typ przechowuje liczby rzeczywiste, więc możesz tam na przykład wstawić liczbę 36 i 6.
I to jest bardzo fajna informacja i to, co powiedzieliśmy przed chwilą, naprawdę docencie, bo to są naprawdę zmienne, które będziecie używać najczęściej w swoich programach, ale myślę, że można pokazać więcej, jeśli chodzi o te typy.
No tak... właśnie. No właśnie, Borys, ale czy tak naprawdę to są wszystkie typy, które będziemy wykorzystywać w języku C-Sharp? Chyba nie.
Otóż nie. Jest ich o wiele więcej. Tak jak widać na slajdzie, mamy ich bardzo sporo, ale uwierzcie, że jest ich naprawdę jeszcze więcej, bo .NET oferuje nam całą masę typów. Te, które widzimy tutaj na ekranie, to są te, których będziemy używać w naszych demach. I ta tabela przedstawia tak naprawdę, co się kryje za tymi typami zmiennych i tak naprawdę, jak pojemne informacje mogą przechować w naszym programie. Tak jak powiedziałem wcześniej, możemy mieć różne wiaderka, czy to przechowujące większe obiekty, czy to mniejsze. Tak samo jest tutaj. Zauważmy, że typ double jest o wiele pojemniejszym typem niż na przykład typ int.
Dokładnie tak, czyli tu chodzi ogólnie rzecz biorąc o pamięć.
Tak.
Tak, ile tak naprawdę tej pamięci trzeba zarezerwować w tym komputerze, żeby móc różne rodzaje zmiennych przechowywać.
Czyli tak naprawdę, jeśli chciałbym przechować prostą informację, na przykład 4, to nie użyłbym typu zmiennych double, bo w tym momencie nie opłaca mi się marnować pamięci komputera.
Tak. Zgadzam się.
Wybrałbym int. Albo bym oczywiście zanalizował bardziej tą tabelę i wybrałbym bardziej stosowny typ, który może być na przykład system int 16.
No właśnie, ale mówiąc o typach prostych w języku C-Sharp, trzeba też powiedzieć kilka istotnych rzeczy, które może nie wpływają bezpośrednio na tworzenie naszego programu, ale warto o tych rzeczach wiedzieć, żeby mieć ogólne pojęcie. Po pierwsze, wszystkie typy proste, bo będziemy tutaj mówić o typach prostych i złożonych, wszystkie typy proste niejawnie rozszerzają klasę system value type, czyli jak pamiętacie z poprzedniego modułu, mówiliśmy sobie, że tak naprawdę mamy te przestrzenie nazw, te pudełka czarne, w których znajdują się różne fragmenty do ponownego użycia, tak samo te pudełka możemy rozszerzać i te wszystkie typy proste rozszerzają właśnie tą klasę system value type. Dodatkowo, i o tym dokładnie powiemy sobie na koniec tego modułu, ale to już teraz warto zapamiętać, że wszystkie typy proste trafiają na stos, Będziemy mówić o stosie z Borysem i będziemy mówić o stercie, ale to później. Na razie trzeba zapamiętać to, że typy proste lądują na stosie. No i dodatkowo ostatnia rzecz, która jest bardzo, bardzo istotna, to jest to, że typy proste przekazywane są przez wartość, a nie referencje.
Myślę, że co to jest referencja, powiemy później. Warto zaznaczyć, że po prostu wartość to dosłownie te wiaderko, które przechowuje coś konkretnego, czyli ta nasza pamięć w systemie, która może przechować na przykład liczbę, jaką jest właśnie ta wartość. Daniel wcześniej powiedział o tym stosie. Warto zaznaczyć, że jest to specjalny obszar pamięci w naszym systemie, gdzie właśnie te wszystkie wartości, te wszystkie typy zmiennych, które są właśnie prostymi, są po prostu, kiedy używamy naszego programu. Myślę, że teraz najlepszym przykładem będzie pokazanie tego Visual Studio, więc...
Tak, pokazujemy za chwilę Visual Studio, tylko jeszcze jeden ważny element, o którym tutaj warto wspomnieć. Przy przekazywaniu przez wartość, o referencjach powiemy, czyli o typach złożonych powiemy sobie za chwilę, natomiast przy typach prostych, mówiąc o typach prostych i o przekazywaniu przez wartość należy... Możemy zrobić sobie takie porównanie. Borys, załóżmy, że Borys ma obraz, który mnie się bardzo podoba, ale no wiem, że Borys też go lubi i tego obrazu mi nie sprzeda. Więc to, co mogę zrobić dokładnie, to mogę sobie odmalować ten obraz dla mnie, zrobić jego wierną kopię i tak naprawdę Borys będzie miał swój obraz, a ja będę miał swój. I
to jest, się zgodzę.
Dokładnie. I to jest przekazywanie przez wartość. Natomiast o referencjach za chwilę sobie powiemy, tylko już teraz zrobię krótki wstęp, że przy przekazywaniu przez referencje tak naprawdę ja dostaję miejsce w pamięci, gdzie dany typ się znajduje. Czyli na przykład wiem, że Borysa obraz znajduje się u niego w salonie i mam taką informację, jeżeli chodzi przy przekazywaniu przez referencje.
Czyli mój salon, można powiedzieć, jest tym kontenerem, który dokładnie zawiera ten obraz. I co jest najlepsze? Daniel, nie daj Boże, zniszczy ten obraz, to z moim się oczywiście nic nie stanie, bo to jest po prostu kopia, tak?
Kopia,
Daniel,
jeżeli chodzi o typy proste, przez kopiowanie przez wartość. Ja mam swój obraz, zniszczę go trudno. Natomiast jeżeli wejdę do Borysu, do Borysa do salonu, przepraszam, jeżeli wejdę do Borysa do salonu i ten obraz zniszczę, to niestety ten obraz ulega zniszczeniu i żaden z nas go nie ma. Dobrze. W takim razie do dzieła. Wracamy do Visual Studio, tak, Borys?
Tak. Myślę, że będzie dobrze odpalić Visual Studio i nawet skorzystać już ze wcześniej otwartego programu.
Dokładnie.
Dopiszemy sobie parę linijek pod tym, co napisaliśmy wcześniej w naszym pierwszym kursie. Tak więc możesz zacząć pisać. A ja powiem, co się kroi tutaj tak naprawdę w tym naszym kodzie.
Dobrze. Tylko jedna rzecz. Ja pozwolę sobie usunąć wypisywanie napisu Hello World.
Tak.
Dodam tutaj
element znaku.
Czytanie znaku, które było wcześniej. I teraz będziemy sobie, czyli w obrębie tego samego projektu Hello World, który był wcześniej, sobie piszemy. I teraz tak naprawdę co Borys będziemy tutaj robić? Po pierwsze pokażemy sobie typ int,
tak,
czyli typ całkowity. I powiedzmy, że ja sobie wpiszę my int, my value równe 10.
Przykładowo to jest ten mój obraz.
Dokładnie tak.
Wyobraźmy sobie, że ta dziesiątka to jest, no może cena tego obrazu, albo po prostu jakaś konkretna wartość. I możemy teraz zainicjalizować drugą zmienną, która przy okazji będzie twoja. Niech to będzie in your value. I w kolejnej linijce widzimy, że Visual Studio podpowiada nam i podkreśla takim niebieskim szlaczkiem, że zmienne, które wpisaliśmy, nie zostały jeszcze użyte. Jest to bardzo dobra informacja dla deweloperów, ponieważ będą widzieli w kodzie, które zmienne są tak naprawdę zbędne. Ale oczywiście je wykorzystamy, bo jeszcze nie skończyliśmy programu. Oczywiście. I w tej kolejnej linijce skopiujemy, dosłownie skopiujemy wartość, którą przechowuję ja, do zmiennej, którą tak naprawdę ma Daniel. Więc możemy napisać to.
Dokładnie. Teraz będzie sytuacja, przyszedłem do Borysa, jego obraz mi się podoba, robię wierną kopię. Kopiuję przez wartość. Czyli to, co tak naprawdę mogę zrobić tutaj, to zobaczcie, to jest bardzo proste. Pod your value, czyli pod moją wartość, podstawiam wartość Borysa, czyli my value. I teraz co się dzieje? Możemy sobie wypisać obydwie te wartości.
Jak najbardziej, ale zanim to zrobimy, ja zniszczyłem obraz. I zmienimy teraz wartość tego mojego obrazu na mniejszą. Możemy na przykład zdać na piątkę. Czyli napiszemy my value równa się 5, damy na końcu średnik. I teraz na końcu wypiszemy tak naprawdę, wykorzystując już wcześniej poznaną technikę, przy pomocy konsoli wypiszemy ciąg znaków i użyjemy tak zwanej konkatenacji albo też podłożenia naszej zmiennej w tak zwany placeholder. To, co pisze w tym momencie Daniel, jest to konkatenacja, więc piszemy tak naprawdę ciąg znaków, dajemy oczywiście stosowną spację, by ładnie to było sformatowane. Zamykamy, wstawiając cudzysłów, dajemy znaczek plus oraz piszemy dosłownie nazwę, jakiej użyliśmy w tej naszej zmiennej. W tym momencie, jak już poznaliście wcześniej, te dwie linijki wypiszą nam w konsoli te dwa stosowne teksty. Więc myślę, że możemy zobaczyć, jak to będzie wyglądać.
Zobaczmy, w takim razie był twój obraz, ja sobie go przemalowałem, zrobiłem kopię.
Tak.
A ty zniszczyłeś swój obraz. Tak. To ciekawe, co się stanie z moim. Zobaczmy. No właśnie, obraz Borysa miał wartość 10, a w tym momencie ma wartość 5. Natomiast mój obraz ma dalej wartość 10.
Czyli tak jak Daniel wspomniał, jest to skopiowanie dosłownie wartości i jest to wartość, która jest dosłownie przetrzymywana w tym miejscu pamięci. To nie jest odesłanie do czegoś konkretnego, gdzie się znajduje indziej, o czym będziemy mówić zaraz, tylko dosłownie to są właśnie typy proste, gdzie ich wartości są przetrzymywane w tych wiaderkach i wiaderka te mogą być różnych gabarytów.
Dokładnie.
Myślisz, że możemy napisać jakiś inny przykład, wykorzystując inną zmienną?
Myślę, że zdecydowanie możemy. Napiszmy sobie na przykład wyraz, powiedzmy, pod naszym slajdem. Tworzymy sobie zmienną string. Powiedzmy, niech to będzie string car name, czyli nazwa samochodu. Od razu zaznaczę, że jeżeli piszecie swój program w języku C#, nazywajcie zmienne, metody i klasy w języku angielskim.
Tak.
Nie róbcie tego po polsku, bo ktoś, kto później bierze wasz kod, a być może jest to osoba z zagranicy, nie będzie w stanie się w nim absolutnie odnaleźć, tym bardziej nawet doświadczony programista mówiący w tym samym języku też będzie miał problem z odnalezieniem się w waszym programie. Stosujemy angielskie nazwy.
Jak najbardziej.
Tych wszystkich zmiennych metod, o tym, o czym będziemy mówić później, oczywiście w późniejszych modułach. Okej, więc string car name równa się, powiedzmy, że sobie wpiszemy tutaj mój samochód w ten sposób. Nie będziemy używać tutaj, Borys, żadnych marek.
Nie, każdy lubi inne auta.
Dokładnie tak. Car name. I to, co możemy zrobić, możemy znowu tą zmienną wypisać na konsolę.
Czyli w tym momencie nie musimy pisać bezpośrednio w klamrę konsoli write line,
tak,
tego, co pisaliśmy już wcześniej, tylko możemy śmiało napisać ten łańcuch tego tekstu, deklarując go wcześniej w jakiejś zmiennej. W tym momencie jest to zmienna string. Ją śmiało możemy wrzucić dosłownie do tej metody. Oczywiście o metodach powiemy sobie szczegółowiej trochę później. I po prostu wypisać. Zobaczmy, czy zadziała.
Działa, jest.
Rzeczywiście
mój
jest
samochód super. Działa.
Niestety mój obraz cały czas jest zniszczony.
Niestety tak. Dobrze, wracając do naszej prezentacji.
Tak, powiedziałem, że są wiaderka, które przytrzymują wartość, ale też powiedzieliśmy sobie, wtrącając wcześniej o takiej rzeczy bardzo istotnej, że są wartości, które przytrzymują są miejsca w pamięci, które nie przytrzymują konkretnie wartości, ale jakby takiej instrukcji, gdzie jest coś gdzie indziej.
Taki odnośnik, taki most, można powiedzieć.
Dosłownie referencja.
Dokładnie, to się nazywa referencja, ale to jest jakby most do obiektów tej pamięci.
Dokładnie.
Czyli operujemy tak naprawdę, jeżeli mamy obiekt, o którym sobie za chwilę powiemy, o typach złożonych, jeżeli mamy taki most, mamy taki obiekt w pamięci, to mamy również do niego takie połączenie, czyli dzięki referencji wiemy, gdzie on się znajduje, możemy manipulować tym typem referencyjnym. No właśnie, i tutaj, jak widzicie, mamy przykład tworzenia nowego typu referencyjnego i typem referencyjnym są obiekty, czyli tak jak Borys na samym początku w poprzednim kursie powiedział, że programowanie w języku C-Sharp to też wiąże się z tym, że odwzorowujemy obiekty ze świata realnego, czyli ja na przykład mówię, że chciałbym stworzyć klasę samochód, więc to co tu widzicie, deklaruję zmienną car typu car i ta zmienna, jak widzicie, ona nazywa się car i ma typ car i dodatkowo co mogę zrobić, to tą zmienną zainicjalizować, czyli stworzyć ten obiekt i od razu uzyskać połączenie do tego obiektu za pomocą tego mostu, o którym mówiliśmy i tym mostem jest tak naprawdę tutaj ta zmienna car. Dlaczego? Dlatego, że to, co się dzieje tutaj, w drugiej linijce, tworzymy sobie nowy obiekt, trzeba spojrzeć od prawej do lewej. Jak tworzymy sobie nowy obiekt zostaje stworzony w pamięci, natomiast pod zmienną car umieszczamy sobie ten most do tego obiektu, tak, że jak później będziemy chcieli się do niego odnieść, to wybieramy sobie tylko zmienną car i mamy dostęp do tego obiektu w pamięci. Czyli łatwy dostęp do obiektów. To są referencje, czyli typ złożony. I tak naprawdę tutaj tak jak już wspomnieliśmy na następnym slajdzie, widzicie, że jeżeli program ma pracować z obiektem w pamięci, to musi mieć do niego referencję, czyli musi wiedzieć, gdzie ten obiekt znajduje się w pamięci. I druga rzecz bardzo istotna, o której wcześniej już sobie powiedzieliśmy, obiekty, czyli typy referencyjne, typy złożone, znajdują się na stercie. I o tym sobie powiemy na koniec tego modułu, natomiast sterta wiąże się z typami złożonymi, stos z typami prostymi.
Tak, myślę, że programiści, którzy mają jakiś warsztat i programowali, bądź mieli w ogóle przyjemność programować takich języków jak C++, będą wiedzieli, o co chodzi i dokładnie. Będą przypomną sobie, jaka trudność była, jeśli chodzi o zarządzanie tym wszystkim. Na szczęście tutaj czuwa nad nami cały CLR i cały .NET tak naprawdę, więc będzie o wiele przyjemniej pisać, będzie oczywiście szybciej pisać te aplikacje. No myślę, że kolejnym slajdem możemy podsumować tak naprawdę, czym jest obiekt i typ złożony. Wcześniej mówiłeś o samochodzie. Ja myślę, że osoby jeszcze nie poznały tak naprawdę struktury tego twojego auta, ale dobrym przykładem może być foremka na ciasto. Wyobraźcie sobie, że chcecie zrobić wypiek jakiegoś ciasteczka o jakimś nieregularnym kształcie, który sobie sami założyliście. I teraz w tym momencie te linijki, które pokazywał Daniel w pierwszym slajdzie, tworzą te ciasteczka. Czyli jeśli mielibyśmy ciasteczko równa się new ciasteczko, to w tym momencie tak naprawdę tworzymy obiekt tego ciasteczka. Możemy ich zrobić bardzo dużo, oczywiście o tym kształcie, jakim chcemy.
Dokładnie tak. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że jeżeli mamy kilka tych obiektów w pamięci, ale tracimy do nich połączenie, czyli tą referencję, ten pomost, to te obiekty są usuwane z tej pamięci, no bo tracimy kontakt. Nie wiemy tak naprawdę, gdzie ten obiekt jest i ten obiekt jest z pamięci usuwany. Więc wszystkie obiekty, typy złożone, trafiają na stertę, przekazywane są przez referencje, o czym za chwilę sobie pokażemy w ogóle, jak to działa. I tak jak powiedziałem, usuwane są z pamięci za pomocą garbage kolektora, jeżeli ostatnia referencja, czyli ten pomost do obiektu, znika.
Bo po co ma w ogóle być w tej pamięci, skoro nie będziemy w ogóle wiedzieli, gdzie jest, tak?
No właśnie, ale zobaczmy, jak to wygląda od strony Visual Studio. Więc przejdźmy do naszego programu Hello World. I myślę, że najlepiej pokazać to na klasie, na obiekcie car, tak. Na obiekcie samochód. Klikamy prawym przyciskiem na nazwę naszego projektu, wybieramy add i na samym dole jest coś takiego, co się nazywa class. O klasach i o rzeczach podobnych będziemy mówić sobie, o podobnych zagadnieniach w następnych modułach. Teraz skupimy się tylko i wyłącznie na zrozumieniu typów referencyjnych.
Myślę, że osoby najlepiej jakby teraz przepisywały to, co Daniel robi na komputerze. Jeśli nie czują się dobrze, nie miały żadnego warsztatu wcześniej, w tym momencie Daniel tworzy tak naprawdę ten typ złożony, którym jest auto. Jak ono będzie wyglądać, to zależy od Daniela. Myślę, że może się podzielić informacją.
Jak najbardziej podzielę się z wami informacją. Ten samochód będzie bardzo prymitywny, bo ten samochód będzie miał tylko kolor. I nie
ale
wiemy, jaki
autem,
ma silnik.
Ale będzie autem.
Ale będzie autem, dokładnie. Więc stworzyłem sobie klasę, w której mam ten kolor, tak? I teraz to, co mogę zrobić, to na samym dole, tu są wcześniejsze fragmenty mojego kodu, które mogę na ten moment zakomentować. Jak to robię, wciskam od razu, podpowiem Ctrl K plus literka C i tworzę sobie mój obiekt car, który będzie przetrzymywany w zmiennej referencyjnej o nazwie car1.
To będzie twoje auto.
To będzie moje auto. To może zróbmy jeszcze inaczej. Niech to się nazywa Borys Car. Następnie ja swój samochód zrobię również dla siebie. Borys ma swój samochód, ja mam swój samochód. Ja dla swojego samochodu od razu ustawiam kolor black. Ja chcę czarny. Borys, jaki kolor samochodu?
Czerwony. Sobie
a, przepraszam, tobie ustawiłem. To już niech zostanie dla ciebie czarny, a ja sobie wezmę w takim razie czerwony. Czyli zamienimy się troszeczkę tutaj tymi kolorami. I teraz zobaczmy tak naprawdę, co się stanie. Bo jeżeli ja teraz na konsolę będę chciał wypisać...
Jakie mamy kolory aut.
Jakie mamy kolory aut, dokładnie.
W tym momencie to, co Daniel pisze, bądź też napisał w sumie, to są te przykłady, o których mówiliśmy dosłownie slajd wcześniej. Każde z naszych aut ma osobne miejsce w pamięci i wylądowały tak naprawdę te zmienne na stercie, bo sterta, o której powiemy zaraz, to jeszcze inny obszar w pamięci komputera niż stos. Ze względu na to, że auto może wyglądać jak chcemy, może mieć różne typy, może mieć różne pola, różne gabaryty. Ta zmienna musi być dość dynamiczna, dlatego ląduje też na stercie.
Dokładnie.
Co napisałeś?
Chciałbym wypisać kolory naszych aut, więc zobaczmy, co wypisze konsola. O! To akurat nic się nie stało i bardzo dobrze, że widzicie to, co jest na ekranie, czyli Borys Car, Hello World.car i Daniel Car jest Hello World Car. To, co się stało, to ja nie podałem tak naprawdę, nie odniosłem się do koloru auta, tylko odniosłem się bezpośrednio do obiektu, tak. A w C-Sharp jest tak, że jeżeli wstawimy obiekt, jeżeli chcemy wypisać jakiś obiekt, a nie nadpiszemy metody, która nam wypisze odpowiednie informacje o tym obiekcie, to po prostu dostaniemy przestrzeń nas, czyli nazwę pudełka, w którym znajduje się dany obiekt. Natomiast, żeby zobaczyć kolor, to muszę tutaj odnieść się do zmiennej kolor. I teraz, jak odpalę, powinienem zobaczyć, że Borys jeździ czarnym samochodem, ja jeżdżę czerwonym. I tak naprawdę to jest moment kulminacyjny, dlatego że teraz zobaczymy, jak było poprzednio. I poprzednio było tak, że jeżeli Borys miał swój obraz, ja miałem swój, to każdy miał swoją kopię.
Mm-hmm. A ja teraz Danielowi, to ja tobie ukradnę auto. Tak. Wyobraźmy sobie, że no dobra, Daniel pożycza mi kluczyki od swojego auta i dosłownie tak zachowa się w tym momencie to, co będzie się działo w kodzie, bo nie skopiuję auta Daniela, tylko cały czas będę operować jako ja na aucie, który posiada Daniel. Więc linijką, którą teraz napisaliśmy, przypiszemy tak naprawdę referencję do tego, co zawiera moja zmienna. I gdybyśmy mieli teraz wypisać na konsoli,
tak zróbmy,
co zawiera moja zmienna, okaże się niesłychaną rzeczą, ponieważ będę jeździł autem Daniela.
Czyli miałeś wcześniej czarny samochód, ale teraz zmieniłeś na czerwony, bo on jest mój.
Tak jest. I dosłownie nie zmieniałem koloru, tylko mam dosłownie twoje auto.
Masz moje auto i to, co mnie najbardziej niepokoi, że zaraz coś złego może się z tym autem stać i jak w przypadku mojej kopii obrazu, którą robiłem wcześniej, ten samochód może ulec zniszczeniu i dokładnie, nie uda mi się go odzyskać. To, co tu się teraz stanie i to jest właśnie przykład referencji, to, co możemy zrobić. Borys pożyczył mój samochód i teraz oblał go białą farbą.
Oho.
Oblał cały samochód białą farbą. I teraz, pomimo tego, że widzicie tutaj, że jest zmienna Borys Car, czyli tak naprawdę to powinien być samochód Borysa, ale Borys zabrał mój samochód, to, co się stało w tym fragmencie, czyli zostawił swój, wziął mój samochód i teraz zmienił w nim kolor, to jak ja teraz wejdę do garażu, bo Borys mi ten samochód odstawił i myśli, że ja się nie zorientuję, jak wypiszę teraz kolor mojego auta, to będę w dużym szoku. Bo moje auto teraz jest w kolorze białym.
No niestety, później się rozliczymy, ale myślę, że warto zwrócić uwagę, czym się różnią te dwa typy, o których mówiliśmy wcześniej, a o które omawiamy teraz. Typ referencyjny i typy w ogóle zmiennych referencyjnych właśnie określają się takim zachowaniem, że nie przypisujemy dosłownie wartości, lecz referencję do wartości, która się znajduje w tym momencie na stercie. Czyli jeśli Daniel stworzył sobie jakieś auto i ja rzekomo stworzyłem sobie jakieś auto i przypiszemy się do siebie, to tak naprawdę albo ja będę posiadał i jeździł autem Daniela i obleję te auto białą farbą, albo
i będę
vice versa.
Dokładnie. Także tak działają typy proste i tak działają referencje. Ale to nie koniec.
Nie koniec. Wspomniał Daniel, że powiemy sobie o różnicy, jaka jest między stertą a stosem w programie. I myślę, że ten slajd, który widzicie teraz, najbardziej przedstawia rozwikłanie, jeśli chodzi o to wszystko.
To czy jesteś w stanie powiedzieć właśnie, o co tu chodzi? O co chodzi z zagadką stosu i sterty?
O co chodzi w ogóle z całą zagadką tego, czym się to różni? Wyobraźmy sobie, że architekci zarządzania pamięcią w naszym kodzie po prostu oddzielili sobie dwa miejsca, gdzie dane typy zmiennych będą przechowywane. Wyobraźmy sobie, że jest przestrzeń, która się nazywa stosem, i jest przestrzeń, która się nazywa stertą. Tak jak powiedzieliśmy o typach prostych, na stosie lądują właśnie te typy, które są wcześniej już zadeklarowane jako takie stałe i nie mogą ulec zmianie. Czyli na przykład int, double, one wszystkie lądują na stosie. Natomiast na stercie Daniel przykładowo rozszerzył swoje auto o jakąś tam rzecz, lądują rzeczy, które są rzekomo złożone, czyli typy złożone, można sobie podpowiedzieć, że dynamiczne.
Rozumiem.
Tak jak programiści, którzy siedzą i oglądają ten kurs, mieli styczność wcześniej z dynamicznym alokowaniem pamięci w takich językach jak C czy C++, będą wiedzieć, o co chodzi. Ale tutaj definicja tego wszystkiego jest ukazana na tym slajdzie i myślę, że to jest bardzo ważne.
Ważne i to jest też ciekawostka, Borys. To jest ciekawostka, warto mieć to po prostu na uwadze dla siebie.
Tak. Warto wiedzieć, może nieco konkretnie jest tam wewnątrz, ale co siedzi tak naprawdę
dokładnie
za tym,
tak,
co robimy.
No dobrze. W takim razie powiedzieliśmy sobie trochę o typach prostych, o typach referencyjnych, ale tak naprawdę powinniśmy teraz powiedzieć sobie, co się w programie dzieje, czyli o instrukcjach warunkowych.
Tak jak w życiu codziennym mamy różne problemy, na przykład z wyjściem na dwór, tak tutaj w programie możemy śmiało wykorzystać sobie taką instrukcję i przykładowo dać sobie warunek. Jeśli pada, to nie wychodzimy z domu. Jeśli natomiast nie pada, to wyjdziemy. Dosłownie to samo możemy zrobić w programie. Myślę, że Daniel napisze stosowny przykład, chociażby z temperaturą, jaka jest na dworze, albo po prostu wyświetli komunikat, czy jest zimno, czy nie. W tym momencie Daniel wypisuje, jaka temperatura jest w jego głowie. Oj, Daniel, trochę za zimno. Nie, no dobrze, dobrze. Temperatura 30 stopni. Przyjmijmy, że to jest temperatura Celsjusza i teraz dajemy warunek, jeśli temperatura będzie przykładowo większa niż 30 stopni, to przyjmijmy, że będzie gorąco. Więc wypisujemy sobie już wcześniej poznaną regułkę, czyli konsolo, wypisz tam linię, ów gorąco. W przeciwnym razie w tym momencie piszemy taki blok kodu, który się nazywa else. Zapamiętajmy, że else nie istnieje bez ifa. Wypiszemy również komunikat, że jest po prostu zimno. Czyli tak, jeśli temperatura zwiększa 30, gorąco, w przeciwnym wypadku zimno.
Zimno. Zobaczmy.
Zobaczmy, jak to wygląda.
Zimno.
No niestety jest zimno.
Zimno, no to musimy w takim razie coś z tym zrobić.
Co z tym można zrobić? No myślę, że możemy coś z tym zrobić i dać jeszcze inny blok warunku, dając go między if a else. Jak widzimy na ekranie, jest taki blok jak else if, również jest to w przeciwnym wypadku, tyle że z warunkiem. Nie wiem, co tam wymyślimy. Może jakoś przymkniemy oko na tą temperaturę i damy po prostu inny warunek.
Dokładnie. Przymknijmy oko na temperatury, bo nic z nimi nie zrobimy.
Tak. Jaka jest pogoda, taka jest.
Dokładnie. Zróbmy może w ten sposób. Jeżeli temperatura jest większa bądź równa 30 stopni, no to mówiliśmy, że jest gorąco. Powiedzieliśmy sobie, że w przypadku, w innym przypadku jest nam zimno.
Dobra, mam pomysł. Zróbmy, że jeśli temperatura jest równa 30, to jest idealnie.
Super.
Jest idealnie.
W takim razie tak robimy. Tak jak widzieliście na slajdach, robimy sobie else if, warunek. I możemy powiedzieć, że jest idealnie. Jest gorąco w tym momencie.
I teraz pytanie, dlaczego? Ponieważ weszliśmy w pierwszy warunek. I tutaj jest ten schemat, można powiedzieć, blokowy. Schodzimy z góry na dół. I ze względu na to, że 30 stopni weszło w warunek ifa, ponieważ daliśmy tam znaczek równa się, dlatego nie weszliśmy w kolejny blok, jakim jest else if.
Dokładnie.
Gdybyśmy usunęli ten znaczek równa się z tego warunku if, to uwierzcie nam, byśmy weszli w ten drugi blok.
I tak też jest idealnie.
Super.
To jest to. W takim razie kolejną instrukcją warunkową jest instrukcja switch case, która jest również bardzo często wykorzystywana przez programistów. I zobaczmy, jak ona działa.
Mhm. Dodam szybko, że switch case często jest wykorzystywany, kiedy te bloki if, if, else po prostu nam się zlewają i programista, uważając, że jest to po prostu zbędne, może użyć takiej instrukcji, jaką jest właśnie switch case, ponieważ operuje wtedy na jednej zmiennej i może w jego bloku, w bloku tego switcha, dać konkretne warunki, które są tak naprawdę przypadkami. Daniel teraz pisze switcha, który operuje na wartości value, dosłownie value, które jest równe 20, i przyjmuje w środku bloku tak zwane case'y, które są tak naprawdę przypadkami i operują w tym momencie na stałych. Ta dziesiątka, którą Daniel wpisał, jest stałą, którą ten switch tak naprawdę zinterpretuje i stwierdzić, czy nasz przypadek jest równy 10, jeśli tak, to wejdź do tego case'a, jeśli nie, to leć dalej. Każda instrukcja, którą piszemy w bloku case, kończy się breakem, ponieważ musimy przerwać tak naprawdę działanie naszego bloku i wyjść w ogóle z tej pętli, z tego bloku, którym jest switch. Wiemy, że w innych językach, na pewno w C, C++, tych breaków nie trzeba było wpisywać. Niestety C-sharp jest silnie typowanym językiem i programiści i architekci tego języka zrobili to tak, że ten break musi być. Z jednej strony jest to bardzo dobrze, z drugiej strony programiści innych języków mogą czuć niesmak. Zobaczmy, co tu Daniel napisał.
Dokładnie, czyli to, co ja tutaj napisałem, a właściwie kończę pisać. Mamy pętlę switch, przechodzimy. Ustaliliśmy wartość dla naszej zmiennej value 20 i przechodzimy sobie po switchu. I teraz zobaczmy, co wypisze. Borys już omówił strukturę. Instrukcja warunkowa switch case wypisała liczbę 20. Dlaczego? Dlatego, że przeszliśmy po pętli case 10, nie case 20. O, tak, więc value jest 20. Na sam koniec, to co jest bardzo istotne, to są pętle, Borys.
Tak, pętle są o tyle przyjazne, ponieważ zautomatyzowują proces naszego myślenia. Czyli jeśli mamy zrobić 1000 kroków, to nie będziemy 1000 razy przepisywać kod, tylko po prostu wrzucimy to wszystko w pętlę, która nam to zautomatyzuje i wyświetli.
Dokładnie tak. I jedną z podstawowych pętli, najczęściej używanych, jest pętla for. I jak ona działa? Zobaczmy najlepiej na przykładzie. Suniemy sobie już naszego switcha. Pętla for jest bardzo prosta. Po pierwsze, ustalamy sobie zmienną 0, po jakiej będziemy iterować, czyli przechodzić w tej pętli, działać w tej pętli. I teraz po tej deklaracji zmiennej możemy dać warunek.
Tak.
Czyli?
Czy ta zmienna, którą zadeklarowaliśmy obok, spełnia ten warunek? I oczywiście trzecie miejsce w tych nawiasach, to jest ten iterator, czyli dodawanie, bądź odejmowanie, bądź jakaś operacja na tej zmiennej, która będzie spełniać warunek, bądź też nie.
Dokładnie. Zobaczmy.
W tym momencie Daniel napisał, że i równa się 0 i czy spełnia warunek, że jest mniejszy od 10? Owszem, spełnia. Natomiast iteratorem jest i++, czyli tak naprawdę dajemy wartość o 1 większą. Czyli za każdym krokiem pętli i będzie zwiększane o 1.
I tak też się dzieje w pętli, aż do 9 iterujemy po naszym programie. Tak wygląda pętla for. Następną z pętli jest pętla for each. I to jest pętla bardzo podobna do pętli for, tylko ma trochę inną deklarację. I zobaczmy, jak ona wygląda. Do pokazania pętli for each muszę wykorzystać coś, co się nazywa kolekcją. Akurat wykorzystam tu listę, ale o listach sobie powiemy i o kolekcjach później. Natomiast na ten moment wiedzcie, że jest to po prostu kontener, w którym trzymam różne, powiedzmy, będę trzymał różne wartości. W ten sposób.
Pamiętajmy, że pętla for each po prostu przeszukuje nam naszą kolekcję i operuje na tej kolekcji. Również moglibyśmy wykorzystać do tego pętlę for, natomiast o wiele wygodniejszym rozwiązaniem jest użycie pętli for each. W tym momencie Daniel zainicjalizował nowy obiekt listy. To, co napisał, na razie nie jest może ważne dla Was, bo o tym będziemy mówić trochę później. Powiem Wam tyle, że dodał do tej listy, dosłownie tak jak do listy produktów, które kupujemy w sklepie, jakieś tam zmienne, które są w tym momencie stringami, czyli naszymi ciągami znaków. Name 1, name 2, name 3. W tym momencie nasza lista zawiera te trzy zmienne. No i pętla for each oczywiście wypisze nam te trzy zmienne, ponieważ będzie operować na tej kolekcji.
No i zobaczmy. Tylko zakomentujmy najpierw poprzedni fragment, Borys.
Pewnie, że tak.
I zobaczmy. Jest. Name 1, name 2, name 3. Poiterowała. Super. W takim razie ostatnią z pętli, którą chcielibyśmy omówić tutaj, jest while i do while. Tak naprawdę te dwie pętle się wiążą ze sobą.
Wiążą się, tyle że jedna z nich zawsze się wykona.
Dokładnie tak.
Pierwszą jest while i ona działa dosłownie identycznie jak poprzednie, tyle że jest wykorzystywana w zupełnie innych kontekstach. Na początku przyjmujemy warunek, natomiast tak jak w pętli for, pamiętamy, była ta zmienna i iterator, tak te właśnie dwie rzeczy mogą stać albo przed pętlą, albo w, więc while jest po prostu takim skróconym zapisem. To, co Daniel teraz napisał, to jest krótki przykład tego, jak można wykorzystać tą pętlę. Czyli jest to pętla, która jeśli spełni warunek, to wejdzie. Więc nie zawsze się musi wykonać. Ale w tym momencie widzimy, że jeśli value jest mniejsze od 10, to oczywiście blok ten się wykona. Wypisze nam po prostu te value.
Dodam jeszcze jedną rzecz, Borys.
Tak.
O której tutaj nie wspomniałeś, że również w tej pętli będę najpierw wypisywał wartość value, a później zwiększał ją o 1.
Tak, to jest właśnie wykorzystanie tego iteratora, które natomiast for, pętla for wykorzystywała już od razu w nagłówku.
Dokładnie tak. I rzeczywiście poiterowałem po tej pętli i jest to wypisane.
No i ostatnią pętlą, którą mamy na slajdzie, to jest oczywiście do while. Jest to różniąca się pętla od tej wcześniejszej, ponieważ zawsze się wykona. Dosłownie tłumacząc, wykonaj dopóki. Czyli nasz blok kodu się wykona, dopiero później sprawdzimy warunek, czy mamy to zapętlić.
I jest jeszcze tutaj taka różnica, że najpierw pętla się wykona, a później sprawdzi się warunek. A, powiedziałeś, tak, przepraszam. Tak. Okej, okay, to bardzo...
Myślę, że dobrze usłyszeć to dwa razy, bo osoby, tak, które dokładnie będą z tą pętlą miały do czynienia pierwszy raz, będą po prostu nie wiedzieć, o co chodzi.
I jak widać, też iteruje po tej pętli. W porządku, więc tak wyglądały instrukcje warunkowe,
typy, referencje
oraz pętle w języku C#. I o tym sobie powiedzieliśmy i zapraszamy Was już do następnego modułu, w którym opowiemy sobie troszeczkę więcej fajnych rzeczy też, także zapraszamy Was bardzo serdecznie.
Bądźcie z nami.